Argentina.
W Nowej Magii Kina witają was Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Jesteśmy na końcówce stycznia. Prawdopodobnie zdaliście sobie już sprawę z tego, że wasze postanowienia noworoczne są absolutnie nic nie warte. Nie poszliście na siłownię, nie zaczęliście się odchudzać, nie zaczęliście się uczyć nowego języka. A my, żeby jeszcze bardziej utrudnić wam jakieś takie restrykcje jedzeniowe...
To po prostu wam to uświadomimy. No. Tak. Nie schudłeś, wybacz.
Będziemy rozmawiać dzisiaj o filmach związanych z jedzeniem. Z tym, jak to jest być pysznym. Nie. Nie, to ja tylko, przepraszam, Kamil nie.
Ja też jestem przepyszny.
Mój ty Kamilu. Trzeba przyznać, że nakręcenie takiego filmu nie jest najłatwiejsze ze względu na to, że w kuchni bardzo ważny jest zmysł węchu.
I takie filmy mogą być puszczane tylko w kinach 4D. No.
Nie wiem, byłeś kiedyś na takim?
Nie byłem.
Ja byłem kiedyś na takim i on miał...
Wiesz co?
Po pierwsze huchało mi w twarz.
Tak.
Trochę mnie taką rosą trochę ten tak skropiło. Mm. I były jakieś takie linki, które mnie smagały po nogach, że jakbym
To musiało być przerażające. Wiesz co, byłem kiedyś w czymś w rodzaju kina 4D, ale to nie było kino, bo będąc w Wielkiej Brytanii zwiedzałem fabrykę czekolady Cadbury i tam było właśnie takie miejsce, gdzie obserwowało się na ekranie proces produkcji czekolady i pseudosala kinowa reagowała na wszystko, co dzieje się na ekranie, kiedy był proces wytrząsania ziarenek kakao, to ławki bujały się na boki. To było prześmieszne. Nie pamiętam tego dobrze, bo potem jedliśmy czekoladę, więc dlaczego miałem pamiętać bujające się ławki i oglądanie, wiesz.
Myślałem, że ta opowieść będzie miała trochę inną puentę. Myślałem, że to będzie tak, że na przykład ty chciałeś jakoś tak nieprzyjemnie zasugerować, jak pachniała osoba obok w kinie, że to zawierało dla ciebie nowe elementy, dla jakiegoś na przykład tragicznego dramatu wojennego.
No nie spotkałem się jeszcze z taką sytuacją.
Ciesz się, naprawdę ciesz się. Dodatkowe, nie zawsze dodatkowe doświadczenia empiryczne są tymi, które chcemy poczuć. Zmysłowość, a raczej wykorzystanie zmysłów ciągłe nie zawsze popłaca.
I tym optymistycznym akcentem
kończymy naszą dzisiejszą audycję. Miejmy nadzieję, że uda nam się złożyć z tej audycji jakieś danie. Uda się?
Nie wiem, czy nie mamy przypadkiem trochę odmiennych gustów kulinarnych, wiesz.
Znaczy, wiesz co, no, bardziej chodziło mi o takie tradycyjne przejście przez przystawkę.
Nie, bo sądzę, że to nam się nie uda.
Przystawka, główne danie i deser? Nie damy
same
rady.
Słodkości.
A jak zjemy parę deserów, to możemy tak to powiedzieć? Masz coś na przystawkę?
Czy mam coś na przystawkę?
Ja mam coś na, w sumie, jak w drodze jedziesz do jakiejś knajpy, ale i tak jesteś głodny.
Wiesz co, ja mam coś jeszcze przed przystawką, jak jesteś głodny, ale nie masz za dużo. No nie, to dziwnie, że wymyśliłem ten motyw, ale tam co bardzo mi się kojarzy, po prostu film z jedzeniem. A
no to dawaj,
nie,
słucham.
Nie, o jedzeniu jest taki film jak... Cześć! Tu straszny tłok jest, musicie mi wybaczyć. Straszny tłok mamy, tutaj siedzimy ściśnięci, ludzie przychodzą.
Zero miejsca. Wysyłajcie dotacje, mail magiakinamorsmapawp.pl, piszcie o swoich ulubionych filmach, o gotowaniu i dostawacie za to darmowe bilety. magiakinamorsmapawp.pl, bo ostatnio zarzucano nam, że to niewyraźnie, że za mało tego było. W
sensie, ja to zagłuszałem bardzo.
To prawda. To teraz mów mi, o jakim filmie chcesz powiedzieć?
O filmie Goodbye Lenin. Nie wiem, czy kojarzysz?
Oglądałem go na lekcji niemieckiego.
Chyba każdy oglądał ten film na lekcji niemieckiego. Wiesz co, ja się zastanawiam...
Ale z jakiegoś powodu ja go nigdy nie skończyłem.
Ja się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem w programie nauczania, wiesz? Serio.
Nie, naprawdę.
90% opinii zaczynają się od tego, widziałem ten film na lekcji niemieckiego, naprawdę.
A oglądałeś Fale? Die Welle?
Fragment.
Bo ja obejrzałem cała Goodbye Lenin tylko w ułamku.
No tak, film opowiada o niemieckiej rodzinie. Historia ta zaczyna się jeszcze za czasów, kiedy Niemcy były podzielone na NRD i RFN. Zaczyna się w komunistycznej części Berlina. Komunistycznej, socjalistycznej, tak? Matka
ty
głównego
jesteś
bohatera...
na politologii.
Tak. Myślałem, że to ja jestem komunistą. Bo nas zlinczują. Dobrze. Matka głównego bohatera jest działaczką partyjną. z dużymi problemami psychicznymi, kiedy zauważa ona swojego syna na jednej z manifestacji przeciw obecnej władzy, załamuje się ona i zapada w śpiączkę. Jest w tej śpiączce stosunkowo długo, kilka lat. Ustrój
sporo
zaczyna
lat,
się...
mi się wydaje. No tam...
Kilka lat, tak. No, no. Ustrój zdążył się już rozpaść, Niemcy zdążyły się zjednoczyć, no i ona budzi
kapitalizm,
się. Kapitalizm nastał.
Jakby...
Burżuazja wkroczyła do wschodniego Berlina.
Bezmyślna pogoń za pieniądzem i deprecjonowania
i kolorowe telewizory.
Maluczki.
Tak jest. No i matka cudownie się obudziła, jednak lekarz oznajmił, że nie może ona doznawać żadnych szoków, gdyż to może po prostu być jej koniec.
Tak, może wpaść w kolejny taki atak i się skończy śpiączką albo
nie,
śmiercią.
Nie, to śmiercią się już miało skończyć okay, tym
dobra,
razem.
To śmiercią.
No i cóż, syn próbował za wszelką cenę zapobiec temu, żeby ona się dowiedziała, że żyje już w kraju kapitalistycznym, więc jako, że to było dosyć ułatwione, bo ona nie mogła wstawać, więc leżała tylko w swoim pokoju, który był umeblowany tak jak za starych czasów. No i musiał jej mówić, że cały czas żyje w państwie socjalistycznym. No i tam działy się niestworzone rzeczy, bo on zaczął pracować jako sprzedawca telewizji satelitarnej, montował ludziom tam, więc z kolegą przygotowywali jej serwisy informacyjne, takie zawierające treści propagandowe. I co mi się kojarzy z jedzeniem, bo chyba nigdy do tego nie dojdę.
No, tak,
największym problemem było to, że ona miała zachcianki, że ona chciała z tego takiego sklepu biednego te ogórki, które zawsze jadła, a tego już nie było, bo były, wiesz, Lidle wszędzie już
nie
na
ma, rogach. Nie ma już ogórków, kapitalizm tak. Zniszczył produkcję
było
domowych
prześmieszne,
ogórków.
Prześmieszne było, że nie było
ogórków. Prześmieszne.
No, problem polegał na tym, że ona chciała te jedne ogórki, które zawsze były jedne i takie same, a on wchodzi do sklepu, a tutaj 10 rodzajów ogórków marynowanych.
Nie? Nie można było powiedzieć po prostu, mamę, tych ogórków już nie ma.
Zawsze były. Rozumiesz?
Rozumiem. Co prawda jestem zaskoczony, że poszedłeś aż tak daleką drogą, żeby cokolwiek z jedzeniem złapać. Czyli,
to początek,
czyli
bo pytałeś
momencie,
o przystawkę, ogórki.
Jeszcze się
jest...
nie obudziliśmy dobrze i chcemy coś przytrącić, wyjąć szybko z lodówki, tak
ogórki.
Złapać do papy.
Ogórki.
Ogórki. Dobra. No to ja w takim razie proponuję, żebyśmy zanim wyszli na dwór, to posłuchali jakieś fajne muzyki.
Komunistycznej.
Ta 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 ta. Okej, okay, wyszliśmy na dwór, idziemy na spacer i postanowiliśmy, no nie postanowiliśmy, po prostu złapał nas głód. I to taki...
Postanowiliśmy, że złapie nas głód.
Daj mi spokój, co?
To jest wszystko wyreżyserowane, tak, żyjemy to... w wielkim Truman Show tak naprawdę. To wszystko jest...
I gdzie wtedy idziemy?
Do domu.
Do food trucka. Do food trucka. Naucz się sztuki jedzenia.
Nie, idę do domu, robię kanapkę i jem kanapkę. Chodzisz po food truck.
Nie przypadam za kanapkami takimi domowymi. Jestem, wiesz, z tej burżuazji jednak. Idziemy na food trucka, więc rozmawiamy o filmie Chef, Jona Favre. Nie wiem, czy kojarzycie, to jest ten pan, który reżyserował Iron Many i bardzo często możecie go zobaczyć w różnorakich komediach. On postanowił, że będzie i reżyserem, i zagra główną rolę. On gra takiego cholerycznego kucharza, który zostaje wyzwany przez krytyka jedzeniowego i on, żeby udowodnić, że nadal ma to w sobie i jest w stanie sobie dobrze radzić, postanawia odnowić ciężarówkę, założyć food truck i jeździć po Ameryce. To nie jest żadne dzieło. Absolutnie. Film nie przynosi jakichś większych wartości. Ale jednak, jak się lubi tą całą scenę jedzeniową, tego jedzenia ulicznego, ten czuć właśnie niemal, że ten zapach, widzisz na jakość tego jedzenia, jakaś hawajska, kubańska muzyka w tle i pasja dla gotowania, no to naprawdę potrafi sprawić, że ślinka cieknie, a jest tylko lepiej. Tak jak mówię, jest John Favre, jest Robert Downey Jr., jest Sofia Vergara. Znane twarze, znane nazwiska, Kamil na mnie patrzy
pyszne
po
jedzenie.
Prostu, tak, pyszne jedzenie, Kamil na mnie patrzy, Kamil ma problemy z ogarnianiem aktorów czasem.
Zamyśliłem się po prostu.
A, tak.
Zrobiłem się głodny. This world ain't simple, but I'm strong, I know how to get out. And I'll find my way, cause it's love, real simple, and that's how it works. Oh, so won't you just give it up, cause you don't understand.
Crazy world, yeah. I feel real passionate. Wracamy po przerwie i teraz twoja kolej. I teraz, teraz co robimy? Brutalnie. Gdzie idziemy?
Gdzie idziemy?
No.
Wciąż pozostajemy w klimacie food trucków.
Okej, okay, okej.
Kiedy mówiliśmy o naszych ulubionych filmach, które miały swoją premierę w 2016, powiedziałem o filmie Kwiat wiśni i
temu,
czerwona
tak.
fasola. Douczyłem się to, co on konstruował z tych naleśniczków i pasty z czerwonej fasoli, to były doriaki.
Doriaki, no doriaki. No, doriaki.
No, brzmi tak samo. Nie jestem żadnym poliglotą.
To prawda.
To prawda. No.
No to opowiedz,
jest to japoński deser składający się z naleśników przekładanych słodką pastą z czerwonej fasoli, nazywaną an.
A jakieś dodatki do tego? Bo ja to zawsze, jak jadłem w jakiejś knajpie azjatyckiej, to zawsze dostawałem karmel do tego.
Karmel
butofi.
Dostawałeś? Tam no. nie było. Tam w filmie czyste naleśniczki.
Bo według mnie, ale to są naleśniczki, czy to są takie kulki?
Dwa płaskie naleśniczki. Znaczy one są dosyć, na filmie, ja tylko znam to z filmu, nie jadłem tego.
A to nie, bo ja raczej mówię o takich kulkach ryżowych, smażonych, głębokich, z tą pastą z czerwonej fasoli.
Nie było żadnego ryżu.
Aha, dobra. Znaczy ja nie wiem, ja już nie wiem, ale są dobre.
No, tak wyglądały.
Dzisiaj
no.
wyszło, że mamy bardziej o naszym ulubionym jedzeniu i tak bardziej w formie tego.
Jesteś tym, co jesz. Człowieka poznasz po tym, co lubi jeść.
Okej, dobra. No to coś masz zamiar powiedzieć nam o tym filmie?
Czy ja mam coś zamiar powiedzieć o tym filmie?
Czy ja nas prowadzę za rączkę dalej?
Ja powiedziałem wtedy, że on jest wizualnie przepyszny i podtrzymuję.
Bardzo chętnie chciałbym go zobaczyć, szczególnie, że jestem tak głodny i naprawdę jest mi coraz gorzej, człowiek mi ssie w tym żołądku. Ale ostatnio dostał Nobla w dziedzinie medycyny za dowiedzenie tego, że delikatne podgładzanie się jest bardzo zdrowe dla naszego organizmu.
Na pewno tak jest. No dobrze, ale wracając do Kwiatu wiśni i czerwonej fasoli, główny bohater Sentaro, grany przez japońskiego aktora, ja nigdy nie pamiętam jego nazwiska, bo jednak umówmy się, tutaj gdzie jesteśmy, gdzieś na zachodzie, ciężko nam jest rozróżniać Azjatów i po wyglądzie i po nazwiskach to brzmi nam podobnie, ale on się nazywa Masatoshi Nagese i to jest chyba mój ulubiony azjatycki aktor, widziałem go w wielu filmach, naprawdę to dziwne, że go rozpoznają, bo on grał u Jarmusza kilka razy, bardzo go lubi Jim Jarmusz.
Ale ty też lubisz.
Ja też lubię.
To możesz być drugim Jim Jarmuszem, tak?
Jeszcze nie osiwiałem zupełnie. Tak, no i on prowadzi tą swoją małą piekarnię i serwuje w niej doriaki.
Nie teriyaki.
Doriaki. To już uległo poprawie tutaj u nas. No i on szuka kogoś do pomocy w kuchni, bo nie radzi sobie samemu. No i przychodzi do niego pewna starsza pani, ona się nazywa Tokue. Niechętnie przyjmuje ją do pracy, bo ona jest już dosyć niedołężna.
I stara.
Stara,
i
tak.
Nie chce
nad nim wisi jego szefostwo, którego tam ciśnie, a... Jakby to powiedzieć, żeby nie zdradzać trochę późniejszego wątku, bo choć jeszcze tutaj można mówić o jakichś spoilerach, to akcja jest tak leniwa. Okej, no ona robi świetną pastę z czerwonej fasoli, dlatego on ją w końcu przyjmuje.
Robi,
to było tak przekonujące naprawdę w tym filmie. Naprawdę. Poczułem, że ona robi fantastyczną pastę z czerwonej fasoli, no ale okazuje się, że ona choruje i tak naprawdę nie powinna pracować w gastronomii.
I ta pasta czerwonej fasoli też jest chora teraz?
Nie, właśnie nie, nikogo tam nie zaraża przez to, ale no, ląduje później w jakimś ośrodku opieki zdrowotnej, no i tam się ta akcja toczy pomalutku. Ale no,
nie mów,
motywem...
co będzie na końcu.
Nie mówię, tylko... oczywiście, że nie mówię. Głównym motywem tego filmu jest fakt, że on to robi, bo musi, bo to jest jedyny sposób na to, żeby spłacić swoje długi i tylko to potrafi, a tak naprawdę nawet nie lubi słodyczy. A ta starsza kobieta
nawet nie lubi słodyczy.
Ta starsza kobieta robi po prostu to, co kocha. Wiążą się z tym wspomnienia,
pastę.
Retrospekcje i całe jej życie naprawdę wiąże się z tym. I to jest główną osią tego filmu tak naprawdę.
No to skoro byliśmy teraz na paście z czerwonej fasoli, na doriaki byliśmy, no to postanowiliśmy, że jednak chcemy zjeść obiad normalnie w knajpie, więc ja was biorę...
To nie będzie zupa na pewno.
Tak, ja was biorę za rączkę i zabieram was do francuskiej restauracji, gdzie kucharzem jest szczur. Bo...
Rafał, wychodzimy stąd.
Więc mam nadzieję, że wszyscy wiecie, o czym mówię. To jest jeden z moich, na pewno w top 3 moich ukochanych filmów animowanych.
No, mówiliśmy kiedyś, że to jest twój
ale
top
3. To jest Ratatouille. To jest cudowna historia szczura ze smakiem absolutnym, który postanawia opuścić swój szczurzy dom, życie w kolonii, kradzieże, jedzenie ze śmietnika i postanawia wybrać się do Paryża,
do restauracji Gusto.
Tak, gdzie będzie u Gusta Gusto w jego restauracji, już martwy Gusto, jakby duch jego go kieruje, że będzie tam gotował, sterując młodym chłopakiem za pomocą jego włosów.
Rudych.
Tak, siedzi pod czapką kucharską i ciągnie go za włosy i on się wtedy porusza.
Ten film jest momentami taki bardzo zwyczajny, ale momentami jest naprawdę przeuroczy. Bardzo lubię tę scenę, kiedy on tłumaczy swojemu bratu, ten szczurek, jak on się nazywa w zasadzie tam?
Emil.
Kiedy on tłumaczy swojemu bratu, na czym polega to łączenie smaków, i to jest taka scena, kiedy on się zamienia w takiego synestetyka, że jakby te smaki zamieniają się w nutki, w kolory,
w wrażenia. Naprawdę wszystko, co jest w tym filmie, wygląda tak smacznie, jest się tak przekonanym o tym,
poza tymi szczurami,
że ten szczurek Remi.
Nie mów, że wszystko. Te szczury jedzą śmieci.
Linguini też nie wygląda smacznie, ale nie będę o tym komentował.
Niektórym się podobają tacy właśnie.
No, na przykład Colette, tak, obiekt zainteresowań Linguiniego.
To trochę smutne, że on zrobił karierę kulinarną i ona się nim wtedy zainteresowała, nie?
No, myślę, że tak powoli wychodziło. Słuchajcie, w obsadzie oryginalnej mamy Patona Oswalca, mamy Iana Holma, Lou Romano, Petera O'Toole, Brada Garretta.
A i tak o wszystkim tym nie wiecie, bo oglądacie to z polskim dubbingiem, a przecież ich nie widać.
Tak, i tam jest Zbychu Zamachowski w roli głównej, który sprawdza się jako wielki zielony ogr, a i sprawdza się jako mały szczurek.
On ma jednak głowę do dubbingu.
Tak, on jest niesamowity w tym. Colette gra ta, co grała w Killerze, tą zakochaną w nim strasznie.
Fraszyńska,
dokładnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie możemy tak mówić brzydko.
To nie było brzydko.
Nie, no wszyscy wiedzą, co chcę powiedzieć. Jeśli kochacie animację, a wiem, że większość studentów kocha, bo to jest jakiś sposób oderwania się od tej paskudnej, sesyjnej rzeczywistości, to złapcie się za Ratatouille, wsiąknijcie w ten klimat miasta, bo ten Paryż czuć w tym filmie i to dużo lepiej...
Brakowało mi trochę pociągnięcia więcej tego
dużo lepiej niż czuć go naprawdę nie polecam Paryża jako miasta, żeby się wybrać na wycieczkę.
No wiesz, to jest trochę kwestia pewnie zawyżonych oczekiwań, kiedy się tam jedzie. Ja tam nie byłem.
Nie, tam jest syf po prostu. Jest syf, jest paskudnie. Jest paskudni i ludzie też są beznadziejni, więc ja nie polecam.
W ogóle ludzie są beznadziejni.
Jedź do Rzymu, jedź do Budapesztu. Nie,
Europa jest przereklamowana.
Nie, myślę, że są miejsca, taka, w których ja się odnajduję w domu.
Popularna właśnie włosko-francuska.
Nie. Rzym ja będę bronił całą piersią, że jednak ten element starożytny.
Wolałbym się wybrać na Bałkany.
No ale nie byłeś, no to nie.
Nie
wiesz,
byłem, ale gdybym miał wybierać, to wolałbym się wybrać albo gdzieś na wschód, albo na Bałkany.
W każdym razie złapać się jak najszybciej za to, obejrzeć, a teraz posłuchacie trochę muzyki.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Paul l'entend chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Et à sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amer, je ne peux réussir. Car rien n'est gratuit
No dobrze, pojedliśmy w prestiżowej francuskiej restauracji paryskiej.
Zjedliśmy ratatouille.
A już tam szczur nam gotował to ratatouille, no poradził sobie, tak?
Gotuje te ratatouille.
Gotuje te ratatouille. Nie czuję, że rymuje, gotuje ratatouille. Po prostu ekstra. Wypada wybrać się na deser. Co deser. Na deser? Deser. Ja bym proponował ciasto. Jakie jest twoje top 5 ciast?
Jezus Mario, kolejna topka. Top 5 ciast. Ostatnimi czasy na pewno w top 5
czarno-biały sernik
będzie...
Czarno-biały sernik, bez rodzynek.
Nie, sernik, nie. Ciasto bananowe. Ciasto bananowe pokryte czekoladą.
Ciasto bananowe to może być wszystko.
Tak, taki chleb
banan. Do wszystkiego można
wrzucić. To jest jak taki chleb z ciasta i bananów pokryty czekoladą.
Chleb. Jest mówiłem super. Ciasta hołdowskiego.
Jest super, super basic ciasto, ale bardzo je lubię, bo ja nie przepadam za tortami. Nie lubię wszelkich ciast, w których krem stanowi więcej niż 25%.
Jeśli krem jest czekoladowy, to lubię, kiedy stanowi nawet 75%.
Więc bardzo lubię fondant, wszelkie brownie, wszelkie lava cake'i, szarlotkę oczywiście, klasycznie.
Szarlotkę, jabłecznik.
Ale bardziej szarlotkę.
To nie jest to samo.
Nie do końca. Są różnice.
Dobra, chciałem przejść do tego jabłecznika, bo następny film. Jabłka Adama, to jest...
No nie, co za człowiek. Z jabłecznika na
wszystko,
jabłka Adama.
Ale...
Czy ty wiesz, co to jest jabłka Adama? Ja wiem, że wiesz, kontynuuj, ja cię tak...
Czy ty wiesz, o czym jest ten film?
Nie wiem, o czym jest ten film, chcesz,
uważaj,
byś mi opowiedział.
No to uważaj, bo to jest duńska czarna komedia.
Duńska i czarna.
Duńska i czarna. No, byliśmy w zeszłym tygodniu w klimatach tutaj kina europejskiego, mówiłem o filmie estońskim bodajże, to teraz do Danii się przeniesiemy.
O mandarynkach.
O mandarynkach, tak. To by też pasowało dzisiaj. Ale nie. Jabłka Adama. No więc bardzo groteskowy film traktuje o bohaterze, który jest neonazistą. Wychodzi z więzienia i trafia do prowincjonalnej parafii pod opiekę pewnego księdza.
Mogę zgadnąć? Będzie sprzedawał jabłka?
Nic z tych rzeczy.
O kurde, a to sprytny film, a to Wolta tak, scenariuszowa.
Naprawdę scenariuszowa, bardzo fajny film. Młody ksiądz Iwan, pod jego opieką jest jeszcze były tenisista, który jest alkoholikiem i złodziejem teraz. On się opiekuje takimi właśnie degeneratami społecznymi. I pewna kobieta w ciąży, która bardzo się boi, że urodzi...
Która jest w ciąży, więc...
Nie, ona się bardzo boi, że urodzi niepełnosprawne dziecko.
Bo pije.
Tutaj masa jest odniesień biblijnych, naprawdę. Ten film po prostu ocieka biblijnymi odniesieniami do Hioba, do jakichś płonących krzewów. Naprawdę mnóstwo jest tego i to wydaje się bardzo patetyczne, ale jest świetnie przełamane tym czarnym, absurdalnym humorem.
Może to po prostu marihuana była?
Właśnie nie.
Nie możemy mówić.
Tak, ksiądz Iwan nie wierzy w istnienie zła.
Okej, okay. Nie ma zła.
Nie ma zła.
Zła
nawet
nie ma.
Okazuje się, że on miał bardzo ciężkie życie i doświadczył naprawdę ogromu zła, ale zadziałał u niego mechanizm wyparcia. Cokolwiek się nie dzieje, on uważa, że nie ma zła. Adam, który przychodzi do jego parafii, on na przykład na ścianie zamiast krzyżyka wiesza sobie portret Hitlera i on mówi mu, no jestem zły, nie zmienisz tego, no i udowadnia to, jestem zły, tak? Ale wszystko, co się dzieje, każde zło, które chce wyrządzić Adam, jest przez Iwana zbywane i mówi, że nie ma zła, nie istnieje zło, jesteś dobry. Adam dostaje za zadanie upieczenie jabłecznika z jabłek.
A jednak jabłecznik.
Jabłecznik, nice. Tak.
Myślałem, że robisz
nie bez kozery przeszedłem na ten film. Jabłecznik z jabłek z drzewa, które rośnie w sadzie obok tej parafii. No ale żeby upiec ten jabłecznik, potrzebuje tych jabłek i musi się opiekować tym drzewem, które nawiedzają różne plagi, takie hiobowe bardzo. Mm. Jakaś szarańcza, pożary.
Inne nieprzyjemne.
Tak. No nie chcę zdradzać za dużo, bo tam jest kilka zwrotów
bardzo
akcji,
słusznie,
które wstrząsają jakby światopoglądami tych bohaterów.
Nie, ale jestem rzeczywiście zainteresowany tym filmem.
Tak, no to jakby najmocniejsza strona to jest klimat, czyli to, co sobie najbardziej cenię w filmach. Tak jak mówię, bardzo, bardzo dużo wydawałoby się patosu, tych nawiązań biblijnych, które łączą się z patosem nierozerwalnie. Naprawdę przełamane tym absurdalnym, czarnym humorem, takimi sytuacjami... Tam jest bardzo dużo jakichś zbiegów okoliczności, które oglądając to w filmie, który traktuje się poważnie, pomyślałbyś sobie, poważnie w filmie, przecież to najbardziej...
Poważnie?
Przecież to się nie dzieje, takie rzeczy się nie dzieją. Ale tutaj to wydaje się bardzo uzasadnione. Właśnie może przez takie boskie ingerencje tutaj czuje się fatum nad tymi bohaterami bardzo.
Okej, okay, super.
No i ciekawy motyw, czy w końcu uda mu się upiec ten jabłecznik. Naprawdę zaczyna nas to interesować. On sam podchodzi do tego bardzo, bardzo tak olewczo, tak? No, no upiec jabłecznik, okej. Okay. Ale to naprawdę
musi
staje
się dowiedzieć,
się,
tak.
Naprawdę
to nie
z biegiem czasu chce się dowiedzieć, czy on upiekł ten jabłecznik.
Okej, okay, dobra, jabłecznik, to ja w takim razie proponuję na deser, że może, o, może, może tak, może zamiast jako zwyczajnego dodatku, którym byłaby, nie wiem, kawa bądź herbata do tego jabłecznika, to ja wam proponuję czekoladę gorącą, pyszną, słodką czekoladę.
Mmm, jaka film, pyszna czekolada.
Film Czekolada z Juliette Binoche.
Z Johnem Deppem,
z Alfredem Moliną.
Ale ja mam straszną słabość do Alfreda Moliny. Bardzo
on
mam słabość.
On ma coś w sobie takiego, że...
On
że
chyba tak... nawet nie jest jakimś specjalnie dobrym aktorem, nie? Jakimś
jest,
świetnym.
Nie, jest naprawdę niezły, ale ja mam takie wrażenie, że ja mu po prostu mu chcę kibicować, żeby mu dobrze poszło w tym filmie.
O matko, ale się zgraliśmy teraz z dwoma filmami, z moim następnym się zgrałeś bardzo.
Tak, tak, ale super. Alfred Molina gra w tym filmie złego, co mu też całkiem źle jedzie. On gra złego burmistrza. Burmistrza takiego konserwatywnego. Ogólnie w filmie Juliette Binoche gra kobietę samotnie wychowującą córkę, która przyjeżdża do takiego małego miasteczka. Przepraszam, muszę se znaleźć, bo to kurde.
Bo przecież nawet tego nie widziałem. Mój ojciec zawsze mówił, że nawet tego nie widzieliście, a gadacie, jakbyście się znali.
No ja widziałem czekoladę i to więcej niż dwa razy pewnie.
Ja więcej zjadłem niż widziałem. Bo po ciemku często jadłem czekoladę.
I trafia do małego francuskiego miasteczka z rodzaju tych, w których się wszyscy znają i wszystkie ploteczki, wszystko to się rozchodzi. I ona tam zakłada sklep z czekoladą i swoim takim pozytywnym nastawieniem próbuje rozwiązać, i czekoladą próbuje rozwiązać problemy wszystkich mieszkańców, w międzyczasie poznając bardzo interesującego cygana, którego gra Johnny Depp. I to jest film, w którym jakby ten element jedzeniowy, mimo że tak ważny, ten deserowy, on pozostaje trochę z boku. On jest tylko środkiem jakby przekazu. Ta czekolada dla każdego może być czym innym. Dla kogoś może być z karmelkami, dla niektórych z wafelkiem, dla niektórych kokosowa.
Pozostanę purystą.
Tak, zwykła mleczna. Ja wiem, powiedziałem kokosowa, żeby cię troszeczkę wprawić w tą sferę dyskomfortu.
Ciarki po prostu.
Macie teraz prywatną informację, że to jest kryptonit naszego współprowadzącego.
To jest mój kryptonit. Zjem wszystko. Szkło, gwoździe, blachę falistą, ale wiórki kokosowe.
Nie ma mowy.
Nie ma mowy.
Więc jeśli macie ochotę na coś ciepłego, bardziej romantycznego, z takim delikatnym, miłosnym pazurem, to serdecznie was zapraszam, żeby spróbować tego filmu. Jest to jeden z takich filmów, które ja bym na przykład puścił, powiedzmy, mamie, żeby razem z nią obejrzeć i przesiedzieć jakieś takie leniwe popołudnie.
Brzmi jak plan.
To co, muzyka?
Muzyka.
Jest to, że powiedział muzyka.
No dobrze, to może zaparzysz mi moją ulubioną kawę i wszystko mi opowiesz.
Bardzo chętnie, bardzo smakowałeś.
Zjedliśmy trochę czekolady, albo więcej niż trochę. Tam zależy już od naszych preferencji. No i
lubię.
Poszlibyśmy na kawę.
No nie umrze jeszcze i papierosy.
No to tak się nazywa film. No będę po raz który mówił o tym filmie. Będę mówił.
Trzeci, czwarty. Nie boli mnie to.
Bardzo dobrze. Kawa i papierosy, Jima Jarmusza. Mówiłeś o tym, jak bardzo lubisz Alfreda Molinę. On gra również w Kawie i papierosach w jednym segmencie, gdzie, no tak, cały ten film składa się z wielu segmentów, bo to jest jednak etiuda filmowa.
Jest jak taki robak. Taki robak. Ma segmenty. I początek i koniec tak naprawdę nie ma znaczenia.
Ten film jest troszeczkę jak meblościanka. Po prostu ma segmenty.
Jak dżownica. Tak. Jak meblościanka z refenu, którą postawił
dokładnie.
Matki.
Cała frajda wynikająca z tego filmu to jest fakt, że tam gra masa znanych ludzi i jakby kojarzenie tych ludzi naprawdę bawi w tych scenkach. Jest tak, Alfred Molina, który gra Alfreda, w domyśle jest to, gra on po prostu samego siebie, przychodzi na spotkanie do Steve'a Coogana. Steve Coogan gra tutaj już Steve'a Coogana rzeczywiście. Tak? Steve Coogan jako Steve Coogan. Spotykają się i Alfred Molina mówi mu, że słuchaj, no niesamowita historia, ale mamy wspólne korzenie. Drzewo genealogiczne mu wyciąga, że tutaj, zobacz, jesteśmy bardzo dalekimi kuzynami gdzieś tutaj. Steve Coogan troszeczkę taki...
Wszyscy jesteśmy mówi, gdzieś bardzo dalekimi kuzynami.
Mówi, no to bardzo ciekawe, tak, no zbywa go trochę, no, jest zajęty, tak. I Molina tutaj jako taki aktor klasy B, który gra w jakichś sitcomach, jest to zaznaczane. Molina mówi mu, no wiesz, kojarzę te twoje role najnowsze. On mówi, no tak, tak, też kojarzę, grałeś tam w tym serialu, nie? No moja babcia mówi, że fajny serial.
Bardzo niemiło potraktowany pan Molina.
Bardzo niemiło. Steve Coogan tutaj jest takim Steve'em Coganem, bardzo takim właśnie.
Takim niemiłym. Nieprzyjemnym typem.
Tak, no i Molina proponuje mu tutaj udział we wspólnym filmie. To jest taka intryga, że mówi mu, tu jesteśmy kuzynami, może w czymś zagramy. Ta scena nie ma jakiegoś rozwiązania specjalnego, oni po prostu rozmawiają, na tym polega cały film. No ale ta obsada, ci ludzie, którzy rozmawiają, te sytuacje są tak abstrakcyjne, kiedy dwóch członków Wu-Tang Klanu siedzi sobie w kawiarni przy kawie. Wszystkie te sceny rozgrywane są przy kawie i przy papierosach. Chyba nie wszystkie przy papierosach, ale na pewno wszystkie przy kawie. Przychodzą do baru, piją sobie akurat, herbatę sobie piją, bo tam rozmawiają o tym, że to zdrowe, GZI i RZA. No i nagle przychodzi Bill Murray w ubraniu kucharza z całym tym, jak to się nazywa, takim... z kawą.
Tak z tym... Jest! Z czajnikiem?
To nie był czajniczek.
Nie,
to
z...
Z całym...
No z tego, co się wlewa, się do tego więcej kawy, żeby potem nalewać do filiżanek.
Z takim, co się nalewa kawę z tego.
Jezus Mary, tak samo mi wyciąłem ciebie.
Hey man, it's a Bill Murray.
Yeah,
it's a Bill Murray. Hey Bill. Ej, ty, Bill Murray, to ty jesteś? No to tak, to ja, co ty tu robisz? A nie mówcie nikomu, tak tutaj jestem po prostu. I sobie siedzą i gadają o medycynie, że picie herbaty jest zdrowe, a kawy to w sumie nie. To trzeba lubić, ten film trzeba lubić.
Widziałem ocenę, jak narzekałeś na ocenę swoich znajomych na film, obie tego filmu.
No, pozdrawiam wszystkich moich znajomych, ale jeśli ktoś ocenił ten film na 2, no to...
Ja również pozdrawiam wszystkich, nawet tych, którzy oceniali tak paskudnie.
No świetna obsada.
Na przykład znajomego, który ocenił Pulp Fiction na 1. Co ty robisz?
Nie, serio?
Tak.
Dla żartu ktoś to zrobił.
Chyba nie.
W sensie, naprawdę można tego filmu nie lubić, ale rozumiem, że można go nie lubić, bo jest długi, bo jest skomplikowany, ktoś może nie lubić akurat tego typu kina, ale no nie. Nie robi się tak.
Znaczy,
dobra, chcę przywołać jak najwięcej tutaj fajnych motywów. No, gra tutaj Jack White. Siedzi on ze swoją dziewczyną, którą notabene gra też White, jak ona ma na imię, Meg White.
No tak, ale oni już nie są, już nie są małżeństwem.
No nie są, ale wtedy jeszcze byli. No i on jej tłumaczy. Przyjechał do tej kawiarni z takim wózkiem, na której miał wielką cewkę Tesli. Taką, wiesz, ja mi pokazuje, jak to działa.
No tak, no, czyli tak naprawdę jedyne, co trzeba zrobić, to gdzieś znaleźć ten film i obejrzeć.
Tak, Kate Blanchett, która gra Kate Blanchett.
Nice.
I przychodzi do niej biedniejsza kuzynka na spotkanie, ona nigdy nie ma czasu i wychodzi na to, że ta Kate Blanchett tak naprawdę nawet nie wie, co się dzieje u tej kuzynki i jej jest tak naprawdę głupio przez to. W sensie, nie interesuje ją to tak naprawdę, co się dzieje u tej kuzynki, ale jest jej głupio i oglądanie zakłopotania na twarzy Kate Blanchett jest naprawdę cudowne. 10 minut zakłopotania na twarzy Kate Blanchett.
Potrafię być zakłopotana.
Tak, dobrze to gra. No to jest cała frajda z tej sceny.
Wszystko
patrzenie na zakłopotanie w czasie zwykłej rozmowy Kate Blanchett.
No okej. Okay.
życie jest jak czekanie na autobus.
No to w takim razie zaczęliśmy...
Nie dałeś mi dokończyć myśli, że życie jest jak czekanie na autobus. Nie wiem, co chciałem powiedzieć dalej, że jest takie, wiesz, no składa się ze zwykłych rzeczy.
Okej, dobrze.
Życie jest jak parówka.
Ma swój początek i koniec. Tak jest. Dokładnie. Już się poznałem na jego...
jest troszkę jak dywan, bo się lubi zaginać.
Już wystarczy, bo nas zdejmą.
Dobra.
Słuchajcie, zaczęliśmy wyjściem rano i poszliśmy najpierw na nasze kuleczki, nasze naleśniczki, nasze
doriaki.
Potem poszliśmy do food trucka, potem poszliśmy na obiad. Jesteśmy już naprawdę grubi. Potem wszedł...
To nie jest tak, że już.
Pierwszy deser razem z czekoladą. Potem poszliśmy na kawę i na papierosy i w trakcie tej rozmowy postanowiliśmy kupujemy fabrykę, w której będzie gość, który będzie miał na imię Charlie i będzie Willy Wonka. Słuchajcie, Charlie, fabryka czekolady. Nie wiem, ile osób obejrzało, a są dwie wersje i obie się z tego, co wiem, dosyć różnią. Ja jestem osobą, która oglądała tylko tą nowszą.
No, ja też w zasadzie.
A z tego, co słyszałem, to wersja starsza z Gene'em Wilderem jest niespodziewanie dużo mroczniejsza i taka mniej przyjemna.
No, ale ten motyw jakby ma potencjał na bardzo mroczną historię.
Tak, zdecydowanie na ten taki brak przejmowania się tym, co się tak naprawdę dzieje, odrealnienie Willego Wonki.
Tak jest.
Słuchajcie, głównym bohaterem filmu jest Charlie, który jest pochodzi z biednej rodziny, nie ma za wiele, je jedną czekoladę w roku na swoje urodziny, to jest czekolada marki Willy'ego Wonki. Willy Wonka ma w jego miasteczku fabrykę i ten Willy Wonka tam siedzi zamknięty, nikt nie wie jak wygląda ta fabryka i pewnego razu Willy Wonka ogłasza, że do jego tabliczek czekolady trafi 5 złotych biletów. Ta czekolada zostanie rozesłana po całym świecie i osoby, które znajdą te złote bilety, będą zaproszeni do jego fabryki na wycieczkę i niespodziankę. I Charlie mu się udaje zdobyć ten bilet i rozpoczyna się podróż po kompletnie zwariowanej fabryce Willego Wonki, wypełnionej najróżniejszymi ustrojstwami, niestworzonymi konstrukcjami i wielką armią robotników karłów. Takich karłów, których znalazł gdzieś w jakiejś dżungli. To wszystko oczywiście ma surrealistyczny ton i rozpoczyna się przejście tych 5 dzieci wraz z członkami rodziny, z których co chwila jakieś jest eliminowane. Na przeróżne sposoby.
Wiesz co, chciałbym zobaczyć, jakby się za ten film zabrał David Lynch.
No, ale gdyby, gdyby zostawił Bartonowi tą sferę magiczną, w sensie tych...
Tą wizualną trochę.
Wizualną, tak. To jest film Tima Bartona, według mnie jeden z jego najlepszych, bo on niestety coraz częściej wypuszcza filmy, które są tylko okej.
Okay. Sok z Żuka też był jego, nie?
Sok z Żuka był super. Sweeney Todd był naprawdę niezły. Gnijąca Panna Młoda jest świetnym filmem. Tak. To jest film Tima Bartona w roli młodego chłopaka, gra Richie Blackmore, chłopak, który w pewnym momencie grał wszystkie dziecięce role, jakie tylko można. I Johnny Depp w roli Willego Wonki, w starej wersji grał go Gene Wilder.
Który grał wszystkich świrów, jakich tylko można.
Tak. Więc i Johnny Depp, i Gene Wilder. Gene Wilder się tam i pojawia, ale w filmie pojawia się również Christopher Lee, więc no naprawdę obsada jest tam bogata i to jest jeden z moich takich ulubionych filmów do powtórnego obejrzenia, do takiego momentu, że on sobie po prostu bezrefleksyjnie leci, a ja mogę w taką podróż właśnie z tabliczką czekolady w łapie i drugą tabliczką czekolady też w łapie i możemy przejść przez to.
Podobnie, tylko nie mam tak z filmem, tylko po prostu z czekoladą.
Ja wiem.
Nie, to nie jest, nie mam takiego stosunku do tego filmu specjalnie. Wiesz?
Nie lubisz go?
Nie, to za mocne słowo, że go nie lubię, to jest dobry film.
Znaczy, no. ja go po prostu naprawdę lubię. Nie powiedziałbym, że go bardzo lubię, że go uwielbiam, tylko naprawdę go lubię. Jak leci gdzieś w telewizji, to nie mam najmniejszego, nie zastanawiam się, tylko siadam na kanapie i takie
Czyli... No tak jak mówiłem, na początku byłem kiedyś w fabryce czekolady i w sumie nic mi się nie stało.
Nigdy nie byłem w fabryce czekolady. Jedyna chyba fabryka, w jakiej byłem, to była fabryka tych ceramiki. Nie ceramiki, tylko tych zastawy Lublana.
Aha, w Lublanie byłeś. To też ciekawe. Ale to, ach, wiesz co, jeśli chodzi o czekolady Cadbury, te brytyjskie, to jest zupełnie inna czekolada niż tutaj.
Nigdy nie jadłem, przykro.
Zupełnie inny smak. To jest
przyślijcie mi, bo ja nie
jadłem. Zupełnie inne podejście do czekolady Brytyjczyków niż nasze, naprawdę. To
jest... A jaka lżejsza jest?
Właśnie nie.
Właśnie cięższa.
Ona jest... Czy cięższa, czy lżejsza? Trudno to opisać.
Po prostu trzeba
ten
spróbować.
Ten smak jest po prostu trochę inny.
Okej, okay, na pewno kiedyś się skuszę, jak kiedyś się wybiorę do...
Taki bardziej...
Do Anglii.
Ostrzejszy taki.
Ale w sensie ostrzejszy,
nie pikantny,
w sensie, że delikatnie kwaśnawy, czy
nie,
z większym
nie,
uderzeniem?
Z większym uderzeniem zdecydowanie,
okay,
tak.
Okej, dobra. Czyli tak naprawdę przeszliśmy dzisiaj przez cały
morze
dzień
czekolady,
jedzenia, morze czekolady, dużo słodkości i chyba już nie mamy miejsca na kolację, nie?
No mów za siebie.
Kolację we własnym zakresie zrobimy w naszym domu i nie będziemy się tym przejmować.
Powiedziałeś w naszym, jakbyśmy teraz mieszkali razem co najmniej.
Nie, nie, mieszkamy osobno, kompletnie ale... osobno.
Dobrze.
Daleko, po dwóch stronach jakbyśmy z redakcji
świata
wyszli, to jesteśmy w kompletnie dwie strony jedziemy.
Że koleją transsyberyjską dojeżdżamy.
Tylko i wyłącznie. Mam nadzieję, że...
Że co? Że jesteście najedzeni.
Że jesteście najedzeni, że obejrzycie te filmy albo będziecie jedli w trakcie nich i pomyślicie sobie o nas i przyślijcie...
Zróbmy jeszcze jakiś konkurs. Przyślijcie nam na maila wasze top 5 czego? Powiedziałbym, że majonezów, ale to dosyć karkołomne.
Chipsów?
Nie, to banalne.
No już to robiliśmy, no.
Tak, tylko nie na antenie.
Nie, no.
Parówek.
Nie, nie parówek. Za daleko. Ludzie nie lubią aż tak bardzo parówek.
Ja wiem, ale studenci...
Płatków śniadaniowych?
O tak, top 5 płatków śniadaniowych.
Top 5 płatków śniadaniowych. Magia kina mors małpowp.pl.
Pamiętajcie o uwzględnieniu tego, czy mleko jest 2.0 czy 3.2, bo to też jest istotne. Czy wolicie na ciepło, czy na zimno na przykład.
Na zimno, zdecydowanie.
Na zimno, to zależy jakie. Na przykład Sini Minis na zimno to jest morderstwo.
Nieprawda, cudowne.
Nie przepadam. Ale na przykład Chocapiki na zimno to jest... No.
Według mnie, kiedy mleko jest zimne, to zbiera więcej smaku z płatków. To jest
tak, ale przy Sini Minis to nie działa dobrze.
Ja myślę, że musimy to skończyć, tą dyskusję poza anteną.
No dobra.
Zostawiamy was z absolutnie cudowną muzyką Danego Elfmana z Charlie'ego i Fabryki Czekolady. Żegnam się z wami, Rafał Skwarek.
I Kamil Kucharski. Bon appetit.
Do usłyszenia.